lubimy ludzi, którzy są podobni do nas. Jest to stwierdzenie, które tak naprawdę bardzo łatwo obronić. Bo spójrzmy na relacje, jakie mamy. Z kim się przyjaźnimy? Albo z kim spędzamy wolny czas? Kogo zapraszamy na obiady? Albo z kim jedziemy na wakacje? Albo kogo wybieramy na partnerów życiowych? Okazuje się, że ludzie, z którymi chętnie się widzimy, czy ludzie, z którymi chętnie wchodzimy w relacje, nie są do końca przypadkowi. I rzeczywiście, kiedy zaczniemy się nad tym tematem zastanawiać, to okaże się, że nasi znajomi są na ogół podobni do nas. Podobni wiekiem, zainteresowaniami, poglądami czy wykształceniem. I czy nam się to podoba, czy nie, to obracamy się wśród ludzi, którzy są podobni do nas. Czasami jednak musimy przekroczyć granice naszych uprzedzeń i lęków. I musimy spotkać się z kimś, kto jest zupełnie inny niż my. Spotkać się z kimś, z kim niewielu chce się spotykać. Lub spotkać się z kimś, kim nikt nie chce się spotkać. W historii, którą opisuje dr Łukasz, a którą za chwilę przeczytamy, widzimy Jezusa, Chrystusa, który gotowy jest się spotkać z poganinem i do tego rzymskim okupantem. Gotowy jest się spotkać z kimś, przed kim inni drżeli, przed kim inni drżeli z lęku. W historii tej Chrystus nie tylko gotowy jest się z nim spotkać, ale nie dość, że jest gotowy, aby pójść do jego domu, to jeszcze chętnie odpowiada na jego prośbę. A w Ewangelii świętego Łukasza w 7 rozdziale od 1 do 10 wersetu czytamy. A gdy dokończył wszystkich słów swoich do słuchającego go ludu, wszedł do Kafarnaum, a sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszyznę żydowską, starszych żydowskich. Prosili go usilnie, mówiąc, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc, godzien jest, abyś mu to uczynił, miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć, Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś szedł pod dach mój, dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do Ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, a innemu przyjdź, a przychodzi. A słudze memu czyń to, a czyni. A gdy Jezus usłyszał to, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł, powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu, zastali sługę zdrowym. Gdy Jezus zakończył przemawiać, zostawił lud, którego nauczał, i poszedł do Kafarnaum, małej osady nad Jeziorem Galilejskim. Kafarnaum to inaczej wioska Nachuma, a Nachum był jednym z proroków mniejszych, który zapowiadał zniszczenie Niniwy, miasta, w którym ludzie żyli w niewłaściwy sposób. W Kafarnaum znajdował się dom apostoła Piotra i tam mieszkali pierwsi jego uczniowie. To w Kafarnaum, według Ewangelii Marka, Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność. To w końcu mieszkańcom tego miasta Jezus grozi, mówiąc, biada wam, dziwiąc się im, iż pomimo tego, co widzieli i czego doświadczyli, nie nawrócili się do Boga. W Kafarnaum mieszkał pewien centurion, dowódca wojskowy, poganin, odpowiedzialny za oddział 100 legionistów. A nasze słowo setnik wzięło się stąd, że dowodził on centurią, która zwykle liczyła sobie właśnie 100 żołnierzy. Był niezwykłym dowódcą, który świetnie władał mieczem i na pewno znał smak krwi. Umiał walczyć, był posłuszny przełożonym i miał silny i mocny charakter. Charakter, który pozwalał mu utrzymać w ryzach setkę uzbrojonych w miecze mężczyzn. Odpowiadał za trening wojskowy oraz za dyscyplinę swoich legionistów. Najprawdopodobniej w czasie toczonych walk, które toczył, musiał zabić wielu. Jednym słowem decydował o życiu i śmierci. Przez lata służby nieraz musiał wymierzać karę żołnierzom. Zazwyczaj te kary były bardzo bolesne i niezwykle surowe. Po to zresztą nosił przy swoim boku specjalny bat, który używał wtedy, kiedy miał wymierzyć karę. Setnik również decydował o losie pojmanych niewolników. Po ludzku więc, mówiąc, był panem życia i śmierci. Jednak prowincja, w której służył, była niezwykle spokojna, bo do Judei w tamtych czasach posyłano zasłużonych i sprawdzonych w boju dowódców, tych, którzy w spokoju czekali na zasłużoną emeryturę, a służba setnika trwała ponad 20 lat. Setnicy również zarabiali kilkukrotnie więcej niż zwykli legioniści, dlatego stać ich było na posiadanie własnej służby. Z historii tej dowiadujemy się również, że ten niezwykły, silny, wielki rzymski dowódca, który dowodził setką uzbrojonych legionistów, był bardzo szlachetnym człowiekiem. Chociaż nie był Żydem, ale rzymskim setnikiem, to z tej historii dowiadujemy się o nim wiele, naprawdę wiele dobrych rzeczy. Starszyzna żydowska wydaje o nim dobre świadectwo, mówiąc Jezusowi, że miłuje naród żydowski, co z pewnością było rzadkością wśród wojskowych Rzymian, a do tego zbudował Żydom synagogę. Świadczyło to o tym, że bardzo szanował ich wiarę i pobożność. Może sam po zakończeniu służby planował zostać wyznawcą jedynego prawdziwego Boga. Poza tym jego dobre serce można było poznać po tym, jak traktuje swojego sługę. Zwykle, gdy ludzie przychodzili do Jezusa, to prosili Go o samych siebie. Prosili Go o to, aby On zaspokoił ich potrzeby. Jeśli nie prosili Jezusa o siebie, to prosili o cud dla swoich najbliższych, dla syna, córki czy przyjaciela. A w tej historii widzimy Rzymianina, rzymskiego oficera, który martwi się o swojego sługę i używa swoich znajomości i wpływów do ratowania człowieka najniższego stanu. Człowieka, z którym nikt się nie liczył. I to była rzecz zupełnie niebywała, jak na tamte czasy. Jak na tamte czasy i tamten okres w historii. Ten oficer miał naprawdę wielkie serce. Był wielkim człowiekiem, tak sobie go wyobrażam, który troszczy się o swojego sługę, ceni go i to bardzo wysoko. Szukał dla niego lekarza, a w tamtych czasach o lekarza nie było łatwo. Ten Rzymianin okazuje się całkiem przyzwoitym i godnym naśladowaniem człowiekiem. Wcześniej musiał słyszeć o Jezusie i o tym, jak On uzdrawiał chorych. I gdy tylko dowiedział się, że Jezus przybył do miasta, posyła szanowanych i liczących się w mieście Żydów, by prosili Go o uleczenie Jego sługi. O uleczenie sługi, który zachorował i bliski był śmierci. I na pewno z tą diagnozą Łukasz się nie pomylił. Przecież był lekarzem. Łukasz podkreśla, że poprosili go usilnie, mówiąc, że zasługuje na to, żeby dla niego to zrobić. Zależało im na tym, aby Jezus spełnił ich prośbę, jego prośbę. Wygląda na to, że ten rzymski oficer bardzo dobrze znał panujące w tamtych czasach zasady i normy. Musiał dobrze wiedzieć, że Jezus jest posłany do ludu Izraela. Wiedział również, że jakikolwiek wyświadczenie przysługi poganinowi mogłoby być podstawą do postawienia zarzutów Jezusowi, że przestaje z poganami, a co było zabronione w prawie mojżeszowym. Wybrał więc drogę, w której nie naraził Jezusa na zarzuty przebywania z poganinem. I na jego prośbę starszyzna żydowska prosi Jezusa o interwencję. A ta sytuacja była jasna i jawna i nie można było się do niczego przyczepić. Jednak Jezus Chrystus jest gotowy przekroczyć granice pobożności, tej religijności. Jest gotowy przekroczyć granice religijnej pobożności i idzie w kierunku jego domu, w kierunku domu setnika. A setnik widząc nadchodzącego Jezusa, wysyła tym razem swoich przyjaciół z kolejną prośbą, by Jezus nie wchodził pod jego dach. Chce oszczędzić mu zarzutów, że przekroczył próg pogańskiego domu. Żydzi, jak wiecie, mieli wiele granic, których nie mogli przekroczyć. Prawo zakazywało im kontaktu z kimś poza ich narodu. Tej granicy nie mogli przekraczać. On to dobrze wiedział. Wygląda na to, że setnik nie tylko dobrze znał religię podbitego narodu, ale również dobrze znał swoje serce i ma właściwy obraz samego siebie. Bo mówi: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien. Nie jestem godzien, abyś szedł pod mój dach. Dlatego i sam siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Ten pokorny setnik, który ma właściwy obraz samego siebie, myśli w kategoriach żołnierza i dowódcy. W potężnej armii, w której służył, wszystko oparte było na posłuszeństwie. Rozkazy są wykonywane bez szemrania. I mówi: ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy. I mówię temu: idź, a idzie, a innemu przyjdź, a przychodzi. A słudze memu: czyń to, a czyni. Ten setnik dobrze znał religię podbitego narodu. Miał właściwy obraz samego siebie. Wiedział również, że Jezus jest Panem. Jest Królem, któremu wszystko jest poddane. Który jest prawdziwym Panem życia i śmierci. Traktuje Jezusa jak potężnego władcę, którego rozkazy natychmiast zostają wykonane, spełnione. Choroba ustąpi, jeśli tylko On wypowie słowo. Taką wiarę publicznie chwali Jezus. Podkreśla, że takiej nie spotkał nawet w Izraelu. Jest to wiara w przemieniającą moc słowa. Setnik wierzy, że wystarczy tylko słowo, że nie jest potrzebny bezpośredni kontakt z chorym, a wypowiedziane przez Jezusa słowo uleczy jego sługę. W tamtych czasach Jezusa wszyscy chcieli dotykać. Pragnęli z Nim się spotkać, a ten wielki, pokorny oficer rzymskiej armii wierzy, że Jezus może uzdrowić jego sługę na odległość. Chrystus spełnia jego prośbę. Nie wchodzi do jego domu, uzdrawia sługę z miejsca, w którym został zatrzymany przez jego przyjaciół. A cała ta historia obraca się wokół słowa. Setnik tylko słyszał o Jezusie. A więc słowo. Wcześniej nigdy go nie widział. A to ludzie, którzy go widzieli, którzy doświadczyli mocy jego słowa, opowiadali o tym wszystkim, czego doświadczyli, czego byli świadkami. Mówili o tym z wiarą. Mówili o tym na podstawie swojego doświadczenia. Gdy setnik usłyszał, że Chrystus jest Kafarnaum, szybko powiązał jego obecność ze swoją potrzebą i prosi o pomoc starszych żydowskich, bo sam czuje się niegodny, aby z nim rozmawiać. Setnik głęboko wierzy, że wypowiedziane słowo Jezusa Chrystusa jest potężne i tak skuteczne, że może uzdrowić jego sługę, który bliski był śmierci. Mój przyjaciel Robert również nie widział Jezusa i nigdy z Nim fizycznie się nie spotkał. Ale tak jak setnik szukał i doświadczył przemieniającej mocy Jego słowa, szukał i znalazł. Pewnego wieczoru, gdy jego półroczna terapia w ośrodku uzależnień zbliżała się do końca, Robert poprosił swojego terapeutę, chrześcijańskiego terapeutę o rozmowę. Powiedział, że zazdrości kolegom, którzy z uwikłanych w nałogi sceptyków stali się trzeźwymi, nowonarodzonymi, rozkochanymi w Bogu ludźmi. I widzi, że naprawdę spotkali Jezusa, bo nie tylko układają sobie życie na nowo, ale potrafią z Nim rozmawiać, modlić się i oddawać Mu cześć, tak jak żywej, realnie istniejącej osobie. Patrzę na nich, mówił z podziwem i ze smutkiem, bo ja tak nie potrafię. Po czym dodał, dlaczego ja nie spotkałem Jezusa? Zapytał, dlaczego On do mnie nie przyszedł? Jego przyjaciel przez chwilę milczał, a po krótkim czasie zadał mu pytanie, co czujesz, gdy myślisz o swojej żonie? Tęsknię, nie mogę się doczekać, kiedy do niej wrócę, odpowiedział. A co myślałeś o niej pół roku temu, w taki wieczór jak dziś? Nie myślałem o niej. Myślałem o kumplach i o wódce, którą z nimi wypiję. A teraz pomyśl o dzieciach. Co czujesz? Kocham je i bardzo za nimi tęsknię. Każdego dnia myślę, jak i czy w ogóle zdołam wynagrodzić im krzywdy, które im wyrządziłem. A co myślałeś o nich pół roku temu, w taki wieczór jak dziś? Nie myślałem o nich, a myślałem o kumplach i o wódce, którą z nimi wypiję. A teraz Jezus Chrystus. Co o Nim myślisz? Myślę o Nim, odkąd tutaj trafiłem, odpowiedział. A co myślałeś o Nim pół roku temu, w taki wieczór jak dziś? Nie myślałem o Nim, bo Go nie znałem. I gdy to powiedział, rozpłakał się i wreszcie zrozumiał, że to Jezus, o którym tyle w ośrodku słyszał, daje mu nowe życie. Daje mu słowo, które może przemienić całe jego życie. I Robert, tak jak wielu naśladowców Chrystusa, dzisiaj buduje swoje nowe życie na solidnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże. Niezmienne Słowo Boże. I teraz również innym opowiada o tym, czego sam doświadczył. Bo Jezus Chrystus odpowiada na prośby tych, którzy wierzą w Jego Słowo i zdają sobie sprawę z własnej grzeszności. Czasami bywa tak, że trudności i problemy spadają na naszą głowę jeden za drugim. Wtedy nie widzimy żadnej nadziei. Nie mamy siły, żeby o cokolwiek prosić, żeby się modlić. I chociaż są przy nas ludzie, to smutek i gorycz i żal wydają nam się nie do zniesienia. I tak musiała się czuć wdowa, która właśnie chowa swojego jedynego syna. I zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain. I szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. A wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc, prorok wielki powstał wśród nas. I Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta wiadomość, ta wieść po całej Judei, po całej okolicznej krainie. Nain to kolejne małe miasteczko w pobliżu Kafarnaum. Kiedy Jezus razem z uczniami i całym tym tłumem, który towarzyszył mu w drodze, zbliżył się do miasta, zobaczył orszak pogrzebowy. Nagle Jezus przerywa pogrzebową procesję. Kolejny raz przekracza sztywne granice religijnej pobożności i dotyka się zmarłego, co zgodnie z prawem czyni go nieczystym. I naprawdę łatwo wyobrazić sobie tę scenę. Przybita, umęczona matka, która szlocha i rozpacza. Podtrzymywana jest z obu stron przez przyjaciół. Po śmierci męża został jej syn, a teraz jego idzie pogrzebać. Nagle konsternacja, zdziwienie i niepokój na widok nieznajomego nikomu Jezusa. Ten Jezus prosi ją, żeby przestała płakać. A potem szok i niedowierzanie na widok chłopca, który na Jego słowo podnosi się i siada. A potem lęk, który ogarnął wszystkich i w końcu wielka radość. Radość, która przejawiała się w radosnym uwielbieniu Boga, Stwórca, Boga nieba i ziemi. Wszyscy muszą o tym się dowiedzieć. I tak wieść ta rozeszła się po całej okolicy. W małym miasteczku Nain, inaczej niż w Kafarnaum, Jezus przyszedł i zrobił coś, o co nie był proszony. Użalił się, podszedł i dotknął i przemienił żałobę w radość. I czasami jest tak jak w naszym życiu, tak jak w życiu tej wdowy. Jesteśmy zaskoczeni Bożym działaniem. Nie prosimy Go o nic, jednak On niepostrzeżenie pojawia się w naszym życiu i robi w nim porządek. A tak było w życiu Pawła. Paweł jest naprawdę fajnym facetem. Nigdy nie nadużywał alkoholu, nie uzależnił się od narkotyków. A razem z swoją dziewczyną, z którą, jak to kiedyś mówił, żyje w normalnym związku, wychowują kilkuletniego syna. Paweł 10 listopada 2018 roku po wielu namałach swojego dawnego znajomego Tomka pojechał na jednodniowy, niepodległościowy spływ na Mazury, który od lat w ramach męskiej sprawy organizujemy w naszej społeczności. Pojechał z piątką facetów z naszej wspólnoty. Oprócz Tomka nie znał nikogo. I tak naprawdę nie wiedział, czego się spodziewać. Myślał, przeżyje fajną przygodę, podreperuje kondycję fizyczną, a jak mi się uda przepłynąć 51 kilometrów w jeden dzień, to przez 51 dni nie będę palił. O tym pomyślał. A na tej wyprawie tylko on nie był naśladowcą Chrystusa. A reszta była gotowa i chętna do tego, aby opowiedzieć mu swoją historię nawrócenia. I tak się stało. Każdy z nas, jeden po drugim, opowiedział mu o tym, jak Jezus i Jego Słowo zmieniło nasze życie. Paweł pokornie wysłuchał tych wszystkich historii. Tak naprawdę nie miał wyjścia. Co miał zrobić? Jednak Chrystus niepostrzeżenie pojawił się w jego życiu, a on był i nadal jest zaskoczony jego działaniem. Jezus zaczął odpowiadać na jego niewypowiedziane prośby. Po powrocie zaczął regularnie przychodzić na nabożeństwa i spotykać się z grupą wierzących facetów co tydzień. I ponad roku nie opuścił żadnego spotkania. A w czerwcu ubiegłego roku został ochrzczony. Ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego na znak swojej wiary i przynależności do Chrystusa. Od ponad roku nie pali i nie bluźni. I dzisiaj każdego dnia doświadcza przemieniającej mocy Bożego Słowa. Dba o swoją rodzinę i razem z Bogiem i z Bożą pomocą porządkuje swoje życie. Bo nasz Pan Jezus Chrystus widzi smutek i ból tych, którzy cierpią i odpowiada na ich niewypowiedziane prośby. Tak jak w przypadku tej wdowy z małego miasteczka Nain. Setnik prosił z wiarą i otrzymał. Matka zmarłego chłopca o nic nie prosiła. Nie wyróżniła się nawet jakąś szczególnie mocną wiarą, a jednak była świadkiem powrotu do świata żywych swojego zmarłego syna. O co więc chodzi w tych historiach o cudach? Tak naprawdę to muszę być z wami szczery, bo historie te wzbudzają we mnie pewien niepokój. Bo rzadko mam tak silną wiarę jak setnik, o którym czytaliśmy. I nigdy nie byłem świadkiem, by ktoś był martwy i ożył. A czasami łatwo się zniechęcam, gdy Bóg wydaje się milczeć i nie odpowiadać na moje prośby, na moje modlitwy, tak jakbym tego oczekiwał. To jest moje doświadczenie. Od 28 lat jestem wierzącym człowiekiem i z tą wiarą bywało różnie. A jednak wierzę, że Bóg może dokonać cudu i dzisiaj. A o co więc chodzi w tych historiach o cudach? O czym miały świadczyć? Czy miały jakikolwiek sens i znaczenie? Bo prawdą jest, że Jezus pomimo wielu uzdrowień, których dokonał i kilku wskrzeszeń, nie rozwiązał wszystkich problemów cierpienia na ziemi. Bo prawda jest taka, że nie po to przyszedł, a przyszedł po to, aby uwolnić nas od grzechu. Od grzechu, którym byliśmy zniewoleni. Przyszedł po to, by dać nam nadzieję na życie wieczne z Nim po tamtej stronie wieczności. I prawdą jest, że idąc przez życie, Jezus używał swojej boskiej mocy i czasami naprawiał to, co się zepsuło. Uzdrawiał i wskrzeszał. Jednak cuda, o których czytamy, cuda, których dokonywał, nigdy nie były normą, ale zawsze były znakiem Bożego Królestwa. Królestwa, które nadchodzi i sięga poza granice narodu wybranego. Cuda, o których czytamy, dają nam pewne pojęcie o tym, jakim światem miał być nasz świat, w którym żyjemy. Jak miał ten świat wyglądać naprawdę. Cuda, o których czytamy, napawają nas również nadzieją, że pewnego dnia Bóg wszystko naprawi. Naprawi to, co się zepsuło. A teraz pomimo tego, że nie mamy tak silnej wiary jak setnik i czasami po ludzku bywamy zniechęceni brakiem odpowiedzi na nasze modlitwy, to mamy się modlić i mamy prosić o tych, którzy chorują, którzy źle się mają, którzy cierpią, którzy przeżywają trudności i troski, wierząc, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest taki sam i ma moc to wszystko zmienić, naprawić. Pewien niemiecki teolog Jürgen Moltmann napisał: uzdrawienia Jezusa nie są nadprzyrodzonymi cudami w naturalnym świecie. Są jedyną naturalną rzeczą w świecie, który jest nienaturalny, zdemonizowany i zraniony. Uzdrowienia Jezusa Chrystusa nie są nadprzyrodzonymi cudami w naturalnym świecie. Są jedyną naturalną rzeczą w świecie, który jest nienaturalny, zdemonizowany i zraniony. A w tym świecie Bóg chce, aby ci, którzy doświadczyli odpowiedzi na swoje wypowiedziane czy niewypowiedziane prośby, z odwagą opowiadali o tym innym. I cuda zdarzają się dzisiaj. A o jednym z nich chcę, aby powiedział Michał.
Ostatnio wybraliśmy się z rodziną na odpoczynek zimowy. No i że mamy trójkę dzieci, no to pakowanie zajmuje dosyć dużo czasu, ale jesteśmy też przygotowani. I szykując się do wyjazdu, zabraliśmy dużo różnych rzeczy, ale zabraliśmy też lekarstwa na wyjazd dla naszych dzieci, gdyby coś się działo. Mieliśmy też antybiotyk ze sobą, który zawsze pani doktor nam przepisuje, gdyby coś się działo, żeby można było zadziałać. I pojechaliśmy w góry. Florka była delikatnie przeziębiona. Wyjechaliśmy, dotarliśmy w niedzielę wieczorem do celu. Rozpakowaliśmy się, poszliśmy spać. Obudziliśmy się rano i cały ten dzień spędzaliśmy na budowaniu relacji, na spacerze, na tym, żebyśmy fajnie spędzili czas, o którym tak bardzo marzyliśmy. I kiedy zbliżał się wieczór, Florka gorzej się czuła, zaczęła gorzej oddychać, dostała gorączkę i pomyśleliśmy, że może idą jej zęby, no bo teraz kolejne się wyrzynają. Postanowiliśmy poczekać jeszcze chwilę. Położyliśmy się z nią i mijał ten czas, ale zaczęło być gorzej. I postanowiliśmy, że damy jej antybiotyk, żeby nie musiała się męczyć, żeby lepiej się poczuła. I ta noc minęła. Kiedy się obudziliśmy, Ona zaczęła biegać, zaczęła się cieszyć, radować. Więc zmierzyliśmy i temperaturę, i wszystko było dobrze. Więc poszliśmy znowu na spacer. Znowu spędzaliśmy razem czas, wszystko było dobrze. I przyszedł kolejny wieczór. I tego wieczoru znowu Florka czuła się gorzej, dostała następną dawkę antybiotyku. Minęła noc i kolejnego dnia znowu było dobrze. I tak doszliśmy do środy. Przyjechali do nas przyjaciele i poszliśmy razem na spacer. Florka usnęła w wózku, chodziliśmy, wdychała świeże górskie powietrze. I kiedy pojechaliśmy na obiad i ona się obudziła, dostała ataku kaszlu, takiego, że nie był do opanowania. Więc zadzwoniliśmy, znaleźliśmy w internecie numer do pani doktor. Niestety nikt nie odbierał telefonu. I przerażeni tym, co się dzieje, zapakowaliśmy dzieci do samochodu i ruszyliśmy na wizytę, mając nadzieję, że zostaniemy przyjęci. Niestety, jak się okazało, pani doktor miała umówiony cały dzień i fizycznie nie miała czasu, ale zapytała, co się stało. Powiedziałem, że córka gorzej oddycha. Pani doktor powiedziała, dobrze, to wejdźcie, trzeba będzie poczekać. I kiedy żona wzięła Florkę, poszła do pani doktor, ja z dziećmi wykręciliśmy samochody i czekaliśmy na parkingu. Po 50 minutach przyszła moja żona i kiedy zobaczyłem jej twarz, nie wiedziałem, co mogę z niej odczytać. Powiedziała tylko, że musimy jechać natychmiast do szpitala, ratować Florkę, bo może tej nocy nie przeżyć. Pani doktor dała nam adres szpitala, do którego mamy się udać. Niezwłocznie pojechaliśmy. Trafiliśmy od razu na oddział, gdzie pani doktor nas przyjmowała. Powiedziała, że Florka ma rozległe zapalenie płuc z obturacją, że jest skrajnie odwodniona, ma niedokrwistość. Od razu Ania powiedziała mi, żebym zadzwonił do pastora Rafała, do pastora Adama, żeby się modlić o Florkę, bo jeszcze został wykryty u niej wirus RSV, na którego dzieci umierają. I nie wiadomo, jaka będzie ta noc. To była środa wieczór. W czwartek poprawa była na tyle nieznaczna, że nie wiadomo było, jakie będą dalsze działania. O jakimś powrocie do domu nawet nie było mowy. No ale byliśmy tam z trójką naszych dzieci, więc razem z przyjaciółmi zabraliśmy dzieci, żeby miały trochę ferii, chociaż głowa była gdzie indziej. Ania była cały czas w szpitalu z Florką. I minął cały ten dzień, ciężki dzień, i przyszedł piątek. Kiedy zabraliśmy dzieci na stok, Ania zadzwoniła do mnie o 11, że była u niej pani doktor. I powiedziała, że nie wie, jak to jest możliwe, bo dzieci tego wirusa tak nie przechodzą. Ale że Florka jest całkowicie zdrowa i że możemy zabierać ją do domu i na spacer. Kiedy pojechałem po mojej dziewczyny do szpitala, pani doktor powiedziała, że ona nie wie, jak to się stało. Nie ma na to wytłumaczenia żadnego, ale Florka nie ma zapalenia płuc, nic w niej nie słychać i możemy zabrać ją do domu i pójść z nią na spacer. Powiedziałem wtedy do pani doktor, że tak działa Bóg. Ona nic wtedy nie powiedziała, ale my wiemy, kto to zrobił i komu możemy być wdzięczni.
My wiemy, że tak działa Bóg. I wiemy, kto jest autorem tych cudów. A w tym życiu bywa różnie. Wydaje nam się, że Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy lub nie odpowiada w taki sposób, jak chcielibyśmy, żeby nam odpowiedział, ale On zawsze działa i zawsze czyni cuda i zawsze pomaga, bo jest blisko nas i jest wczoraj, dzisiaj, na wieki taki sam. I w tym życiu czasami musimy przekraczać granice naszych uprzedzeń. Uprzedzeń i lęków. I musimy spotykać się z różnymi ludźmi. Ludźmi, którzy może różnią się od nas. Lub są zupełnie inni niż my. A musimy spotykać się z nimi po to, aby opowiadać im o Jezusie, o Jego Królestwie. Musimy opowiadać im o Jego przemieniającej mocy, o Słowie, które przemienia życie. Bo Bóg chce, aby ci, którzy doświadczyli przemieniającej mocy Jego Słowa, z odwagą dzielili się tym Słowem z innymi.